Chwała Bogu. Mam tak w sercu od pół godziny, żeby się czymś podzielić, ale zacznę od tego, co tu Marcin skończył. Wierzę, że Bóg chce, żebyśmy się nauczyli czytać Biblię. Żebyśmy w końcu zaczęli rozumieć, co tu jest napisane. Zobaczcie, dlaczego my się modlimy o kraj. Zobaczcie, co tu jest napisane. Przede wszystkim, przepraszam. Pierwszy list Pawła do Tymoteusza. Do Tymoteusza, drugi rozdział od pierwszego wersetu. Przede wszystkim więc napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości. Paweł innymi słowy mówi tak. Będziecie mieli takie życie, jakie sobie wymodlicie. Słuchajcie, pomyślcie sobie w taki sposób, że my, patrząc się na różnych rządzących, na tych różnych królów, tak? Bo mamy do czynienia, na przykład w Polsce mamy do czynienia z różnymi szczeblami władzy, tak? Tu mamy w Świdniku burmistrza, pod nim jest Rada Miejska, tak? Później wyżej mamy po prostu wojewodę, mamy marszałka województwa, później mamy po prostu innych rządzących, później mamy jeszcze po prostu premiera kraju, prezydenta i tak dalej, tak? I każdy z nas ma jakiś stosunek, dobry lub zły, poprawny lub niepoprawny, w świetle Bożego Słowa, do tych rządzących. Rozumiecie? I teraz ja wam powiem tak. Jeżeli masz jakiś, że w jakiś sposób negatywnie kogoś widzisz, to ja ci powiem tak, że nie musisz w ogóle się wysilić, żeby otworzyć usta i mówić przeciwko nim. Nie trzeba żadnej siły. Otwierasz usta i to samo płynie. Narzekanie, marudzenie, po prostu a ten to, a ten tamto, to płynie. I nie ma żadnego wysiłku w tym. A zacznij w tym stanie, czyli w takim, że ktoś ci się nie podoba, jakiś rządzący, albo on zrobił to, albo on zrobił tamto, a zacznij robić to, co jest napisane w Biblii. I zobaczysz po prostu, jak zostaniesz zmuszony do wysiłku. Bo będziesz się bił z własnymi myślami. Twoje myśli przeciwko Bożemu Słowu. Bo Boże Słowo mówi tak. Jeżeli będziecie się modlić o rządzących, to będziecie ciche życie prowadzili. Jeżeli nie będziecie się modlić, to nie będziecie mieli takiego życia. Chodzi po prostu o myśli i umysł Boży, o błogosławieństwo, dziękczynienie. Nie chodzi o to, żebyśmy się nie zgadzali na przykład z jakąś po prostu ewidentną nieprawością. To nie chodzi o to. Na jakieś niesprawiedliwości, na jakieś po prostu nieprawości. Tak, mówimy, możemy mówić śmiało. To jest złe. My jako Kościół w Polsce nie zgadzamy się na takie rzeczy. Tak, jeżeli na przykład powstaliby jacyś rządzący, którzy by chcieli na przykład ustanowić małżeństwa homoseksualne, to my mówimy jako Kościół nie, bo wiemy, do czego to później będzie prowadziło, bo znamy historię Sodomy i Gomory. Prawda? Ale to wcale nas nie uwalnia od tego, żeby po prostu modlić się po prostu o błogosławieństwo i o zbawienie dla tych ludzi. Amen? Zobaczcie, że Paweł w ogóle nie miał takiego problemu. Bóg go stawiał, ponieważ on miał właściwą postawę, to Bóg go stawiał przed różnymi rządzącymi, przed różnymi królami i on im głosił Ewangelię. I to, co czytamy w Dziejach Apostolskich, nigdzie nie jest napisane, że on, a wy to jesteście tacy, nie tacy, tam w ogóle nałożnicę macie i w ogóle i robicie, co chcecie, tylko głosił im Ewangelię. I wielu mówiło, prawie mnie przekonałeś. Dlaczego? Bo Duch Święty był z nim, bo miał właściwą postawę i przekazywał właściwe słowo we właściwy sposób. Nie na ten temat chciałem mówić, ale to się wiąże właśnie z tym, co chcę powiedzieć, co mi bąbluje aż po prostu od samego momentu, kiedy tu przyszliśmy. To jest po prostu właśnie to, co mówiłem na początku. Jakie my mamy myślenie? Czy gdy przychodzą jakieś myśli, to czy my się z tym zgadzamy, jeżeli to są myśli, które nie są Bożymi myślami, czy też dajemy im odpór? Chcę zacząć od listu do Filipian, 4 rozdział. to jest klucz do wszystkiego. To jest klucz, absolutny klucz i po prostu w każdej sytuacji życia, każdego dnia, rano, wieczorem, kiedykolwiek, w jakiejkolwiek sytuacji, ty możesz sobie zadać to pytanie, które ja teraz zadam po przeczytaniu tego wersetu. To jest 6 i 7 werset Filipian. Filipian 4 rozdział, 6 i 7 werset. Nie troszcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu, a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Innymi słowy, Bóg tu mówi tak, moją wolą dla was jest, ażeby mój pokój, który przewyższa wszelki rozum, strzegł was, strzegł waszych umysłów, strzegł waszych myśli, żeby był jak twierdza warowna, do którego po prostu żadna inna myśl, myśl pochodząca z innego źródła niż moje, myśl pochodząca z Królestwa Ciemności, nie dostała się. Ja jako królestwo, tak mówi Bóg, tak? Ja jako królestwo światłości stawiam obronę i to jest pokój, który strzeże waszych myśli, który strzeże waszych umysłów. Więc moje pytanie jest takie, które my, to jest klucz do wszystkiego, który my możemy sobie zadać w każdej chwili. Czy stan umysłu, który ja mam teraz, to jest pokój Boży? Czy ja mam pokój Boży? Czy te myśli, które teraz mam, to one wytwarzają pokój Boży, czy są jemu przeciwne? Czy ja się tym myślom poddaję, czy ja daję im odpór? Nigdy tego nie unikniemy. My się na co dzień spotykamy z wieloma sytuacjami, które nie są dla nas komfortowe. Z różnych względów, niekoniecznie zależnych od nas, prawda? Ale to wcale nie znaczy, że ja mam pozostawać z umysłem poddanym tej sytuacji, tym myślom, które wynikają z tej sytuacji. Rozumiecie? Jest jakaś sytuacja, jest na przykład niekomfortowa i ta sytuacja zaczyna wytwarzać myśli w moim umyśle. I teraz pytanie jest takie, czy ja się poddam tym myślom, czy ja się poddam myślom płynącym z Bożego Słowa? Paweł powiedział wyraźnie w pierwszym liście do Koryntian, że my, jaki mamy umysł? No? Chrystusowy. To pomyślcie sobie, czym nas Bóg obdarował. Umysł Chrystusowy to znaczy, że Bóg umieścił w nas zdolność do wytwarzania, produkowania myśli, które są zgodne z Bożym Słowem, które po prostu są Bogu miłe, które są czyste, które są święte i tak dalej, i tak dalej. I jeżeli po prostu gdzieś ja się łapię na jakimś procesie myślowym, że po prostu te myśli nie są z tym zgodne, to nie jest umysł Chrystusowy, który w tym momencie po prostu we mnie działa, to czy ja mam się dalej temu poddawać? Jeżeli ja się teraz dalej będę temu poddawał, to tylko nastąpi po prostu dalsze zniszczenie. Dalsze pogorszenie stanu mojego myślenia. Tak się zaczyna. Diabeł zaczyna po prostu od rzucenia jednej myśli. Na sprawdzenie, czy my to łykniemy jak przynętę, czy też po prostu trzeba będzie nam poddać inną, jakąś większą myśl. Bożą wolą, przypominam, jest, że cały czas, bez względu na to, co się wokół nas dzieje, bez względu na to, w jakiej jesteśmy sytuacji, jest to, żebyśmy mieli pokój Chrystusowy w naszym umyśle. To jest skarb. Popatrzmy się, co się dzieje w świecie. Ludzie po prostu... Oczywiście my powinniśmy być dla nich wybawieniem, w tym sensie, że powinniśmy jakoś zanieść im tę Ewangelię, żeby oni od tego znaleźli wybawienie, ale każdy z nas zna takie sytuacje, czy przez znajomych, czy przez jakieś programy w telewizji, co ludzie mówią, z czym się borykają. Że na przykład finanse są takie, że tylko pójść się powiesić. Albo jakaś depresja, albo coś tam. Prawda? Każdy z nas zna takich ludzi lub słyszał, lub widział i tak dalej. I to jest na okrągło. Ludzie chodzą w świecie i po prostu nie mają pokoju Bożego. Benny Hinn kiedyś taką bardzo fajną rzecz przytoczył, bardzo dawno temu. Mówił właśnie, że było, że ktoś zrobił takie badanie wśród biznesmenów, którzy byli jednymi z najbogatszymi, czy tam najlepiej po prostu rozwijającymi się biznesmenami w Stanach Zjednoczonych. Ilu z nich ma pokój umysłu? Głęboki wewnętrzny pokój. I tam było chyba tylko 2 czy 3. Coś takiego. Na iluś tam badanych. I tylko tych 2 czy 3 było chrześcijanami. I tylko tych dwóch czy trzech powiedziało, że największym sukcesem w ich życiu jest właśnie nie posiadanie pieniędzy, ale posiadanie tego głębokiego wewnętrznego pokoju. I powiedzieli, dlaczego go mają. Zobaczcie, że jak Jezus posyłał głosić Ewangelię, to mówił po prostu, że gdy wejdziecie, powiedzcie pokój, tak? I że to będzie przetransportowane. On to powiedział, że po prostu jeżeli ci ludzie was przyjmą, to ten pokój spocznie na nich. To jest coś realnego. Bóg nam dał niesamowitą, można powiedzieć, broń. Nie tylko dla naszego życia, ale także dla życia innych ludzi. Broń, którą my możemy przekazywać dalej. Przetransferować, tak? Jak pieniążki z konta na konto. Możemy przelać. To jest pokój Boży. I ten pokój ma strzec naszych myśli. I teraz zobaczcie. 2 Koryntian, 10 rozdział. To są naprawdę, można powiedzieć, podstawy, ale my musimy w końcu je zacząć stosować. Chodzi o to, że my w różnych sytuacjach przychodzimy, właśnie często jest, dlaczego na przykład przychodzimy na nabożeństwo i nie zawsze wszystko płynie i tak dalej? Dlatego, że pozwalamy, by nasze myśli nie były skupione po prostu na Bogu, na Bożych sprawach, tak? I to jest szeroki przekrój od jakichś tam błahostek typu, a może bym szafę w domu przestawił, tak, albo coś tam, albo że Randol sobie jutro kupię taki lub siaki. Rozumiecie, nie? Od takich błahostek po jakieś po prostu ciężkie myśli, typu po prostu Bóg mnie nie kocha, albo ten brat to mi zrobił tamto i tamto, albo ta ekspedientka w sklepie to, ale to jak ja jutro pójdę, to ja, jak ja jej powiem. Rozumiecie? I my przychodzimy z tymi myślami, z taką szeroką gamą, a później się dziwimy, że nie ma obecności Bożej, albo że po prostu nie przeżywamy czegoś, albo że brat czy siostra obok przeżywają, a ja nie przeżywam. Rozumiecie? Ale pomyślcie sobie, co by się działo, jak my wszyscy przychodzimy, wyrzucamy te złe myśli przed nabożeństwem i wchodzimy z pokojem Bożym po prostu w uwielbienie. A to jest Boża wola. Przypominam, pokój Boży w naszych umysłach to jest Boża wola. To jest coś, co On pragnie, żeby to było w nas. Więc 2 Koryntian, 10 rozdział, od 3 wersetu. Bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami. Gdyż oręż nasz, który walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Nim też unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. I tu jest właśnie klucz. Bóg mówi, że On za nas tego nie zrobi, bo On już coś zrobił na krzyżu, i dał nam i zdeponował w nas wszelką siłę, wszelką moc do tego, żebyśmy wykonali to, co mamy wykonać. A co mamy wykonać? Zmusić wszelką myśl do posłuszeństwa Chrystusowi. Wszelką. Wszelką, która nie pochodzi z Królestwa Światłości. Wszelką. Daję przykład. Star się nie podpowiadać. Kiedy przyjdzie do ciebie myśl, że po prostu... odrzucenie, czujesz się odrzucona, czujesz się odrzucony. Co powiesz? Poddasz się temu, czy co powiesz?
No,
Jezus mnie kocha. Albo jeszcze lepiej, zacytujesz mu to, co jest napisane w Rzymian, tak? Że nic mnie nie odłączy od miłości Chrystusowej. Nic. Jeżeli przyjdzie do ciebie jakiś po prostu coś wczoraj, przedwczoraj zrobiłaś i po prostu wyznałaś chociaż to Bogu, ale dzisiaj to na nowo ci odżywa. To co powiesz? Poddasz się temu, czy co powiesz? No powiedzcie. Staraj się nie podpowiadać. No, poddacie się temu, czy co powiecie? Tak, ale dlaczego? Bo jest napisane w Jana, tak? Że jeżeli wyznajemy grzech Bogu, mamy walczyć z Słowem, zaraz to pokażę, że jeżeli wyznajemy swój grzech Bogu, diable musisz odejść, tak? Precz szatanie, bo ja już ten grzech wyznałem. I jestem czysty, czysta, święty, święta, obmyty, obmyta krwią Jezusa Chrystusa. Mamy zmusić tu nie jest napisane przyjmijcie wszelką myśl, która do was spływa. Bylibyśmy wielkim śmietnikiem i rozbitkami po prostu w wierze, gdybyśmy zaczęli przyjmować każdą myśl, która do nas spływa. Każda myśl ma swojego autora. Jest wojna wytoczona przeciwko nam i Paweł mówi, wy macie zmusić wszelką myśl do poddania. Wiecie, jak Dawid to robił? Dawid, nie, można powiedzieć, nie wiem, na ile Dawid był prorokiem Bożym, tak? Pomijam kwestię jego królestwa, kwestię jego królowania, ale był prorokiem, więc miał wejrzenie i wgląd w wiele rzeczy duchowych, tak? Nie wiem na ile, ale po prostu zobaczcie, jak on sobie radził. On mówił tak, błogosław dusza moja Panu. Wielbi rozkaz duszo moja Pana. Czyli po prostu duszo moja, przestań przyjmować te myśli, które nie uwielbiają Boga. Twoim zadaniem jest wielbienie Pana. Mnie to nie interesuje, co ty sobie teraz myślisz, co ty sobie tam czujesz, jak bardzo jesteś teraz odrzucona, bo cię król Saul nie chce. Po prostu masz wielbić Pana i koniec, bo On jest godzien wszelkiej chwały i czci. Tak sobie Dawid radził. Ale Paweł mówi, idzie dalej po prostu. Mówi, że my nie walczymy cielesnymi środkami. Dawid walczył jak umiał. Ale my po prostu mamy wszelki arsenał dostępny, żeby po prostu zmusić tą wszelką myśl do poddania się. I w Efezjan czytamy, list do Efezjan, 6 rozdział. Czytamy po prostu o tej walce z siłami ciemności. I zobaczcie, co jest napisane, 16 i 17 werset. A przede wszystkim, 6 rozdział, 16 i 17 werset, Efezjan. A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego, weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. Pierwsza rzecz. Weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie pociski, ogniste pociski złego. Ogniste. Co to znaczy? To znaczy, te pociski, jak strzały, tak? Takie, co kiedyś się tam zapalali strzały i strzelali z łuków, żeby strzała gdzieś tam trafiła, żeby jakiś budynek się tam zapalił, jakaś chata, żeby się od tego zapaliły kolejne, tak? I teraz na przykład w Jakuba pokazane jest to wyraźnie, to są myśli. I one są jak ogień. Jedna myśl, która ci wpadnie, którą ty przyjmiesz, którą nie odbijesz tarczą wiary, spowoduje, że cały twój umysł zacznie płonąć tylko niebożymi myślami. A szybko zacznie płonąć, jeżeli jest suchy, jeżeli nie jest nawodniony Bożym Słowem, tak, Bożym Duchem, to szybko zacznie płonąć, tak? I Paweł mówi, weź, to jest twoja obrona, to jest tarcza wiary. Nie będę dalej to wchodził, to jest, myślę, że to jest na tyle zrozumiałe, ale to jest coś, co mamy zrobić, ale to jest jeszcze nie koniec, bo Paweł chce, żebyśmy my się teraz rozprawili, bo to tylko nas chroni, tak, odbijamy, przychodzi jakaś myśl i my mówimy, tak, odrzucenie, a my mówimy nie, po prostu, bo nic mnie nie odłączy od miłości Chrystusowej, tak, ale to jest tylko odbicie. Ale Paweł mówi dalej, że mówi, żeby pokonać wroga, potrzebujesz czegoś więcej. Potrzebujesz miecza ducha i hełmu. Przyłbica, to jest trochę złe tłumaczenie, to jest, nie chodzi tylko o sam ten fragment taki tego hełmu, tylko chodzi o hełm, który chroni całą głowę. Który chroni całą głowę. I to jest nasze zbawienie. To jest wszystko, co wynika po prostu ze zbawienia, tak? Ale tu jest właśnie ten jedyny moment, który jest mowa o tej broni, która atakuje, którą już zadajemy ciosy wrogowi, tak? I to jest napisane, to jest miecz ducha. A miecz ducha to jest co? To jest Słowo Boże. To właśnie dlatego podkreślam, żeby jeżeli coś przyjdzie, jakaś myśl, żeby cytować diabłu Słowo Boże, bo tak robił Pan Jezus. Diabeł podrzucał mu ognistą myśl, tak? A Pan Jezus, szatanie i słówko, które było mieczem ducha. Miecz ducha to jest słowo na właściwy czas. To jest, oczywiście każde słowo się nadaje, w tym sensie, że to jest Słowo Boże, ale to jest Słowo Boże na właściwy czas. No bo jeżeli mam czas, załóżmy, czuję się odrzucony, to nie będę tam mówił nie wiadomo o czym, tylko będę mówił do konkretnej sytuacji, prawda? Będę mówił to słowo po prostu do konkretnej sytuacji. I to jest właśnie miecz ducha. Czyli co to oznacza? To znaczy, że duch jest zawsze gotowy, żeby to właściwe słowo włożyć w swoje usta, żebyś ty tego użył jako miecza. On jest zawsze gotowy. Jest napisane, że on nie chce naszej porażki. Ma myśli. On, jakie ma myśli Bóg z Jeremiasza? Pamiętacie? O pokoju, a nie o niedoli. On nie chce naszej niedoli. On chce naszego zwycięstwa, tak? Co było w błogosławieństwie mojżeszowym? Że będziesz kim? Głową, a nie ogonem. Mi to pokazuje wyraźnie, że Duch Święty, kiedy te rzeczy nas atakują, kiedy te rzeczy przychodzą, jak mówię, jakiekolwiek myśli, które nie są z Bożego Królestwa, Duch Święty jest gotowy, by włożyć w moje usta, położyć na mój język po prostu słowa, które staną się mieczem. Ale to ode mnie zależy, czy ja je wypowiem. Czy ja, wbrew temu wszystkiemu, co widzę, bo zobaczcie, bo kluczem do tego to jest to, że często my próbujemy po prostu zanalizować sytuację naszym ziemskim myśleniem, ale to, co żeśmy czytali w Koryntian, my tak nie mamy analizować. Bo jest napisane, że to jest duchowa wojna, a więc są potrzebne do tego duchowe środki. I zwycięstwo zawsze jest po naszej stronie. I ja wam na koniec powiem, wierzę, że to jest takie prorocze. Naprawdę wierzę. Wczoraj byłem na konferencji proroczej i wierzę, że to jest prorocze. Słuchajcie, na początku lipca podano z Izraela taką wiadomość do świata, że odkryto filistyńskie miasto Gat. Że odkryli, tak? Archeolodzy pracowali i odkryli filistyńskie miasto Gat. I teraz tak. Z miasta Gat kto pochodził? Goliat. Goliat, tak? Goliat! O, jaki olbrzym! Tak? A kto go pokonał? Dawid. Tak? Gdyby mieli się mierzyć ze sobą po prostu tymi siłami fizycznymi, to pewnie Goliat by wygrał. Chyba, żeby mu Dawid uciekł, tak? Ale Dawid znał ten klucz, że z moim Bogiem ja mur przeskakuję, tak? Mur, chodziło o mur obronny, nie o taki jakiś tam murek, jak u nas są w miastach, nie? Tylko mur obronny. Czyli żaden człowiek nie ma takiej fizycznej zdolności, żeby po prostu przeskoczyć przez mur. Ale Dawid wiedział, po prostu znał moc Pana, znał moc Ducha Świętego i mówił, ja z moim Panem mur przeskakuję. Więc oni odkryli miasto Gat. I w tym mieście nie tylko przypomnieli sobie o tym, o Goliacie, ale znaleźli dwie kolumny jakiegoś dużego, zawalonego budynku. I mówią, prawdopodobnie to są te filary, które Samson po prostu powalił i jest napisane, że Gat. Że powalił po prostu. I czym powalił? Mówi, Duchu Święty, daj mi jeszcze raz po prostu to namaszczenie. Jeszcze raz po prostu. Pokutował, tak? Tam pokutował, będąc w niewoli, będąc przywiązany do tych filarów. I powiedział, ześlij na mnie Ducha Świętego po prostu jeszcze raz. Jeszcze raz, żebym pokonał wroga. Ale to jeszcze jest nic, ja wam powiem. Co było napisane w tym artykule, który czytałem na początku lipca. Tam było napisane tak. Zadali takie pytanie. Co się stało z Filistyńczykami? Dlatego, że Biblia nie daje nam odpowiedzi, co się stało z Filistyńczykami. Prawda? Jak czytamy Biblię, no wiemy, byli, nękali. Kilkaset lat nękali Izrael. Kilkaset lat byli tym największym wrogiem Izraela. Później już o nich nie czytamy, tak? Ale nie znajdujemy odpowiedzi. Ta odpowiedź jest w historii. I oni napisali tak. Przyszedł król Nebukadnezar, wyciągnął miecz przeciwko miastom i wioskom filistyńskim i od tej chwili już nikt nie słyszał o Filistyńczykach. I wiecie, w czym jest proroctwo? Ja tego nie rozumiałem. Jak ja to pierwszy raz przeczytałem, mnie to bardzo dotknęło. I mówię, Boże, co to znaczy? I po prostu ja wierzę, że musiałem się znaleźć na konferencji proroczej w otoczeniu proroków. I dla mnie w jednej chwili po prostu przyszło. Po prostu, że Bóg chce coś przez to powiedzieć do swojego kościoła dzisiaj na całym świecie. Że macie wielkiego króla, który po prostu, chociaż po prostu wróg was nęka, może wiele lat, on potrafi w jednej chwili wyciągnąć miecz i wszyscy wrogowie polegną. Ja w to wierzę. Ja nie rozumiałem tego aż do wczoraj. Mi to wczoraj tak wyraźnie przyszło, że mamy wielkiego króla, który może przyjść w każdej chwili i który kiedyś naprawdę przyjdzie, wyciągnie swój miecz i wszyscy wrogowie będą po prostu padną i już nikt nigdy o nich nie usłyszy. Naprawdę. Naszymi wrogami oczywiście nie są ludzie. Naszymi wrogami nie są ludzie. Walczymy tak, jak czytaliśmy w Efezjan, nie z krwią i z ciałem po prostu, ale z naciemskimi władzami i tak dalej. To one stoją za tym, że po prostu jesteśmy bombardowani tymi po prostu złymi myślami. To one, po co po prostu nam wrzucają te myśli? A no po to, żebyśmy je przyjęli, później żebyśmy na podstawie nich też działali. Bo co innego też przyjąć myśli i tylko sobie mieć tutaj takie kołowanie, ale te myśli często prowadzą do jakichś złych uczynków. I zaczyna się, może się zacząć od prostych rzeczy, typu od poluzowania na przykład więzów z Bogiem. Że a tu sobie odpuszczę modlitwę, tu sobie odpuszczę własną modlitwę w domu, tu sobie odpuszczę czytanie Bożego Słowa, tu sobie odpuszczę coś tam i w tym momencie ja zaczynam odpływać. Później, a to sobie odpuszczę przychodzenie do kościoła. Wczoraj, pamiętasz, Marcin, na koniec, mówił nam brat po prostu, mówił Robert o człowieku, o bracie, tak? Nie powiem skąd, nie powiem jak się nazywa, który po prostu odszedł od kościoła i po prostu, i on mówi, że spotykał się z nim wielokrotnie i mówi mu, ty potrzebujesz kościoła. Bóg dzisiaj do ciebie mówi, ty potrzebujesz kościoła. Nie potrzebuję. Gdzie tak jest napisane, że ja potrzebuję? Jest dobrze, Bóg jest ze mną i w ogóle. I Bóg do niego przemówił. I Bóg do niego przemówił po prostu. Już nie będę mówił, o co tam chodziło, ale Bóg do niego przemówił. I ten człowiek w jednej chwili przyjął Bożą myśl, zmienił myślenie i on już wie, że potrzebuje Kościoła. A to jest, mówię, tylko taki przykład. Ale takie, mówię, te myśli, które przychodzą, żebyśmy my coś wykonali, to, prawda, to może być wiele, wiele rzeczy. To może być kłótnia w domu. A, powiem tam po prostu, tam tacie, mamie, powiem tam po prostu, tam siostrze, bratu, powiem tam żonie, mężowi, przypakuję mu po prostu. On mi to, ja jemu też. Tak. Rozumiecie? Te myśli zawsze przychodzą po to, żebyśmy wykonali jakieś działanie. Dlatego to jest tak bardzo ważne, żebyśmy po prostu strzegli naszych myśli, dlatego że wszystko jest dostępne. To nie znaczy, że zawsze to będzie 5 minut. 5 minut modlitwy i wszystko będzie okej. Okay. Ja wierzę, że w jaki sposób to ma działać. Że jeżeli my się modlimy już od pewnego czasu, załóżmy, jest jakaś ciągle jakaś sytuacja, która mnie nęka i nęka, i ja w swoich modlitwach, ja sobie nie radzę, to jest najlepszy moment, żeby przyjść i powiedzieć, bracia, siostry, pomódźcie się o mnie. Bracia, siostry, pomóżcie mi, gdyż pomimo tego, że sprzeciwiam się tym myślom, dlatego że pomimo tego, że staję na słowie, te myśli jakoś wracają, jakoś nie umiem się z nim uporać. To już jest moment, kiedy po prostu to jest miejsce na Kościół. I po to jesteśmy właśnie braćmi i siostrami, że jeżeli ciebie coś nęka, jeżeli ty nie masz tego pokoju Bożego, jeżeli podejmujesz tą walkę i po prostu nie chcesz tego, co do ciebie napływa, to my tu jesteśmy po to, żeby się z tobą modlić. Żeby razem zwyciężyć, żeby w twoim życiu po prostu zagościł ten pokój Boży. Prawda? Wiadomo, że to może być przez różne sytuacje, tak mówię, niezależne od nas, tak? Może to być przez osoby trzecie. Ale Bóg zawsze daje nam zwycięstwo. Jest gotów zawsze włożyć w nasze ręce tarczę, ten miecz, wszystko jest gotowe. Jego wolą jest dla nas na każdy dzień, od rana do nocy, żeby nasze umysły były strzeżone myślami Bożymi. Amen? Pomodlimy się, żebyśmy zakończyli ten temat, bo nie wiem, co dalej chłopaki mają. Ale ja miałem tak w sercu, naprawdę, to we mnie aż bąblowało. Ja przyszedłem tutaj na nabożeństwo, nic nie miałem. Sobie myślę, nic, no po prostu plaża, pucha, nic nie mam, żeby się coś podzielić. I tylko przyszedłem tutaj i to bąbluje we mnie. Amen? Pomodlimy się, żeby zakończyć ten temat. Ojcze, Panie, my teraz przychodzimy do Ciebie, Panie, i my w pierwszej kolejności pokutujemy, Panie. Przepraszamy Ciebie, że przyjmowaliśmy myśli, które nie pochodzą od Ciebie, Panie. Że często poddawaliśmy się, Panie, tym myślom, czy o odrzuceniu, czy o oskarżeniu, czy o potępieniu, czy o czymkolwiek, które nie pochodziło ze Twojego słowa. Panie, my Ci dziękujemy, że Ty jesteś światłością i że Ty jako ta wielka światłość chcesz, żeby nasze umysły były strzeżone, Panie, przez Twój pokój, żeby Twój pokój, Panie, wypełnił nas i chcesz więcej, żeby ten pokój przechodził na innych. Ty chcesz, żeby nasz pokój był odczuwalny dla innych, żeby to było świadectwem w tym świecie, w którym ludzie są pełni zamieszania, gdzie umysły są wypełnione, Panie, brudnymi, złymi, czy tragicznymi myślami, Panie. Ty chcesz przynieść pokój. Ty chcesz przynieść pokój przez swoją Ewangelię. Prawdziwy pokój. Nie taki, jaki świat daje, ale jaki Ty dajesz, Panie, przez Ducha Twojego Świętego. Amen.